Witam w programie To się nadaje do radia, przy mikrofonie Marek Mikulski. Dziś w studio są ze mną ksiądz Rusłan Marciszak z parafii grecko-katolickiej w Stargardzie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, oddział Szczecin, Jan Syrnyk.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce koło Stargard, Paweł Pałczyński.
Dzień dobry, witam.
Jak się już pewnie Państwo domyślacie, temat dzisiejszej audycji to Ukraina i o sytuacji osób z Ukrainy, które przybyły do Polski stosunkowo niedawno, na początku sobie porozmawiamy. I tu od razu zwrócę się do Pana Jana. Z jakimi problemami, jeśli w ogóle przychodzą do Pana ludzie, którzy niedawno bądź stosunkowo niedawno przybyli do Polski z Ukrainy?
No przede wszystkim Związek Ukraińców to nie jest instytucja, która opiekuje się Ukraińcami, migracją, która przyjechała tutaj do pracy. Taką instytucją jest konsulat Ukrainy i wszystkie przedstawicielstwa konsularne w Polsce. Natomiast my jako organizacja społeczna bardziej ukierunkowujemy swoją pomoc w sferze takiej socjalnej, w jakichś tam problemach. Często bardzo zwracają się do nas osoby, które zostały okradzione, powiedzmy, z dokumentów, które zostały okradzione z pieniążków, tak, że nie mają, powiedzmy, gdzie przenocować. Bardzo często przywożą nam też osoby takie poszkodowane z dworca. To są takie codzienne sytuacje i w zależności od tego, jaka pora roku, więcej takich przypadków jest w zimie, latem mniej, cieplej, natomiast w zimie jest zdecydowanie więcej takich przypadków.
A jak to wygląda w Stargardzie, panie Pawle?
Bardzo podobnie. Jeżeli mówić ogólnie, jakie mają problemy, no to ogólnie Ukraińcy mają problemy tu bytowe, ekonomiczne, problemy z prowadzeniem gdzieś dzieci do szkoły, z komunikacją. No to są takie problemy, jakie napotykają na początku. Później bardzo podobnie jak w tych większych ośrodkach, tylko może inna skala to jest. Jak się z nami kontaktują bardzo często, to niestety, kiedy mają bardzo poważne kłopoty właśnie. Albo materialne, albo fizyczne, zdrowotne. Mieliśmy wiele przykładów takich, gdzie niestety już wróciły te osoby na Ukrainę w bardzo złym stanie zdrowotnym.
Mówi się, że jak trwoga, to do Boga, więc skieruję to pytanie do księdza Rusłana. A czy do parafii przychodzą osoby prosić o pomoc, takie, które niedawno pojawiły się w Polsce?
Bardzo dobrze się składa akurat, bo dzisiaj wieczorem będę miał też spotkanie z obywatelem Ukrainy. I on prosi mnie o takie tłumaczenie, albo inaczej o pośredniczenie między moim znajomym, który mieszka akurat teraz na stałe za granicą, i nim, żeby po prostu przekazać mu informacje, które on chce powiedzieć. Bo stosunkowo niedawno akurat przybył do Stargardu, po polsku mówi bardzo słabo. Jeszcze dodam, że mam tutaj rodzinę swoją, małżonkę, ma dwójkę dzieci. I akurat jemu mnie polecił też mój znajomy, bardzo dobry. No i dzisiaj się spotkamy, żeby też się dowiedzieć, czego on oczekuje, ale jak już wspomniałem, właśnie takiego pośredniczenia o przekazywaniu informacji, czy o przekazaniu dokładnej informacji. Natomiast, chociaż jestem księdzem, natomiast bardzo, bardzo dużo mam zgłoszeń takich o pracę. Dzwonią nieraz, nawet z Ukrainy. No to dlatego, że odprawiam też w Reptowie tylko dla Ukraińców, którzy pracują na borówkach. Wtedy sobie przekazują dane, moje komórkę, i w trakcie nawet roku dzwonią, proszę księdza, czy ksiądz by mógł pomóc znaleźć pracę. To się czasami udaje, czasami się w ogóle nie udaje, bo no ja nie mam kontaktu, powiedzmy tak, z pracodawcami tutaj, bo moje miejsce jest, powiedzmy, inna. Natomiast jak tylko mogę, to oczywiście pomagam. Więc przede wszystkim ta trwoga to związana bardzo często jest z poszukiwaniem pracy.
Jakiej pracy szukają tutaj Ukraińcy?
Będę mówił to, co ja mam doświadczenie, jak dzwonią do mnie. To przede wszystkim jakby mówią, kim, czy jakie wykształcenie mają. I bardzo często pytają, jak można w ich zawodzie, to żeby znaleźć im pracę w ich zawodzie. Ale wiedzą dokładnie, że bardzo to trudno bywa czasami, więc proszą o jakąkolwiek. Wtedy oczywiście wypytuję, czy to jest związane z budowlanką, czy związane z jakimś księgowością. Zależy, kto dzwoni, czy to dzwoni pani, czy to dzwoni pan. No i bardzo często oczywiście oni przychylają się do tego, co będzie, tak? Są oczywiście gdzieś tam odzewy później, a często, i to chyba najczęściej, później się nie odzywają. Także właśnie tej pracy, to nie ma tak, że oni jak się by się domagają, prawda, czy to co jest, chcą się zahaczyć, chcą przyjechać, spróbować, prawda, żeby zarobić.
Tak, panie Pawle?
Ja dodam, że ostatnio czytałem o takich statystykach, że blisko 95% Ukraińców, którzy przyjechali z Ukrainy, nie pracuje w swoim zawodzie w Polsce. Więc oni nie są wybredni, oni szukają po prostu pracy, przyjeżdżają tu ze względów głównie ekonomicznych i dochodzi do takich nawet sytuacji dla nas niezrozumiałych. Wielu ludzi nie wierzy, jak im mówię, że ktoś z wykształceniem medycznym pracuje w hotelarstwie.
Ale to się wiąże z barierą językową?
To się wiąże z tym, że na Ukrainie zarobki są na bardzo niskim poziomie i zmusza ich do tego po prostu sytuacja ekonomiczna. Tutaj pracując, wykonując najcięższe prace, czy dla nas Polaków wydające się słabo, słabych zarobkach, dla nich jest to pokaźna kwota. I są w stanie poświęcić nawet swoje kariery na ten moment, aby tylko utrzymać rodzinę i przeżyć, wykonują tego typu pracę.
A skoro mówimy już o pracy wykonywanej przez imigrantów, to Henryk Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy, na naszej antenie stwierdził, że ludzie, którzy przybywają do naszego województwa z Ukrainy, mają duży problem z uzyskaniem wiz, czy też pozwolenia na pobyt stały. Czy do panów w Szczecinie, czy w Stargardzie docierają takie sygnały, wiadomości?
Proszę zrozumieć, jaka jest skala w tej chwili. To nie jest skala, powiedzmy, 1000 czy 2000 ludzi, którzy przyjechali raptem do województwa zachodniopomorskiego. To są dziesiątki tysięcy osób. Po prostu druga sprawa, że ten system wydawania wiz, czy system wydawania zaproszeń o pracę też się zmienił. On ewoluuje cały czas i praktycznie przystosowanie do warunków dzisiejszych na pewno nastręcza też pewne problemy w urzędach, do jakich oni muszą trafić. Ja myślę, że ten cały system, tak zwany paszportu biometrycznego, który daje im z kolei możliwość wyjechania na 3 miesiące, na 90 dni poza granicę Ukrainy i umożliwia im bez zaproszenia podjęcie pracy, też nie do końca jest taki, powiedzmy, jasny dla nich, bo im się często zdaje, że oni już przyjeżdżają do Polski, mając możliwość pracować, zaczynają pracować, a pracują na czarno tak naprawdę, bo każdy taki pobyt, każdą taką pracę trzeba zgłosić. Ja myślę, że to wszystko z czasem ulegnie na pewno zmianie, bo tak jak my to obserwujemy, tak samo to w państwie, w urzędach jest obserwowane i musi się to zmienić, bo te kolejki, które stoją pod urzędami od 5 rano czy całą noc, bez takiego, powiedzmy, zaplecza sanitarnego, bez warunków czasami niehigienicznych, no to jest, to też nie jest to dobry obraz dla nas, dla Polski i dla Polaków.
A czy są fundacje, organizacje, które zajmują się pomocą w sferze administracyjnej, czy takiej najprostszej, jeśli chodzi na przykład o kontakt z lekarzem, bo przecież często zdarza się tak, że nie można przełamać tej bariery językowej i słyszałem o przypadkach, w których pracownicy wracali na Ukrainę, żeby pójść do lekarza po prostu, bo nie mogli się porozumieć w Polsce w szpitalu.
Chyba to jest raczej nieprawda, dlatego że każdy szpital wie, gdzie i z kim rozmawiać, wie w jaki sposób, do kogo dotrzeć, przynajmniej u nas w Szczecinie, myślę w Stargardzie i w każdych innych większych ośrodkach tego problemu nie ma. Problemem jest chyba na coś innego. Często jest tak, że im się zdaje, że oni pracują legalnie w Polsce. Natomiast przedsiębiorcy ukrywają przed nim fakt niezarejestrowania ich, nieopłacania ZUS-u i w sytuacji, w której oni się znajdują, powiedzmy takiej nagłej, okazuje się, że oni tak naprawdę nie mają żadnego ubezpieczenia, nie jest opłacony ZUS i tu następuje problem, bo trzeba za wszystko płacić. I myślę, to jest generalnie problem. Następny problem jest taki, że oni też nie są doinformowani, wyjeżdżając z Ukrainy, i o konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Oni mają tak zwane ubezpieczenie na podróż, natomiast na czas pobytu w Polsce zagwarantowanie sobie tego leczenia przed jakimś wypadkiem, oni tego nie mają. Często jest tak, że chyba brakuje tej informacji bezpośrednio tam, jeszcze w konsulatach, na przejściach granicznych. Tam powinien ten proces nastąpić, nie tu już na miejscu.
A co może zrobić taka osoba, która niestety padła ofiarą nieuczciwego pracodawcy? Co w takiej sytuacji zrobić? No, jak się zachować?
No tutaj akurat szerokie pole do działania ma konsul Ukrainy, czy to będzie w Szczecinie, czy w Gdańsku, czy w każdym innym większym ośrodku. Na pewno pracownicy powinni ten fakt zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Tylko tu też jest problem, dlatego że osoby takie bardzo często nie chcą jednak świadczyć przeciwko pracodawcy, łudząc się tym, że jeszcze im ten pracodawca wypłaci świadczenia, tak jak obiecał, za miesiąc, za dwa, więc oni dalej pracują. Konsekwencje są takie, że nie otrzymują ani złotówki, muszą pilnie, w trybie pilnym wyjechać na Ukrainę, bo im się akurat skończył okres pobytu. Także dotrzeć do tych ludzi, oni są bardzo nieufni. My swego czasu próbowaliśmy z takimi kilkoma osobami rozmawiać, jeździliśmy do Goleniowa, jeszcze do innych takich większych skupisk. Oni są bardzo nieufni i nie przyjmują kontaktu takiego, który chce im, tak jak my chcieliśmy im bezkosztownie, czyli za darmo przekazać taką informację. Oni się postawili w takiej sytuacji troszeczkę dalej od nas, nie dowierzając nam. Nie? Sytuacja się zmieniła po 2-3 miesiącach, kiedy jeden z pracowników obciął sobie palec, drugi tam musiał iść do lekarza i wtedy oni wrócili do nas, prosząc nas o poradę i pomoc. Natomiast w tym pierwszym momencie, kiedy to my im deklarujemy pomoc od siebie, to bardzo, bardzo tak nieufnie podchodzą do tego.
Jak panowie się zapatrujecie na proceder, który już teraz ma miejsce i on jest coraz bardziej popularny w województwie zachodniopomorskim? Chodzi mi mianowicie o to, że imigranci z Ukrainy przybywają do zachodniopomorskiego, ale pracują za granicą, w Niemczech i są przetrzymywani w niezbyt, bym powiedział, humanitarny sposób tutaj w Polsce, wieloosobowo w bardzo małych mieszkaniach.
No, wie pan, osoby przyjeżdżające do Polski nie są niewolnikami. Każdy z nich ma prawo wyboru swobodnego miejsca pracy i my nie możemy im narzucić to, gdzie oni będą pracowali, gdzie chcą podjąć pracę. To jest po pierwsze, bo często uzurpujemy sobie prawo, przyjechaliście do nas, macie u nas pracować. Absolutnie nic bardziej błędnego. Jest to wolny kraj i ludzie też mają prawo wyboru. Natomiast jeżeli chodzi o warunki socjalne, te warunki socjalne, niestety my nie jesteśmy od tego i tak naprawdę no tylko oni mogą na to zareagować. Mówię, nie ma informacji od nich, nie możemy też reagować.
To jeszcze spróbuję pana Pawła podpytać. Obawiacie się, że imigranci z Ukrainy, którzy przybyli tutaj niedawno, wyjadą na zachód, odkąd rynek niemiecki jest otwarty?
Nie mamy takich obaw, czy my się nie obawiamy. Powinni moim zdaniem obawiać się, jak już to polscy pracodawcy, bo do pewnego stopnia jestem przekonany, że taki trend będzie. Tak? Już tak jest, bo to, co pan wspomniał, to faktycznie tak się dzieje. Polacy mieszkają na zachodniej części Polski, a pracują w niemieckich firmach i są wożeni stąd busami czy autobusami do pracy. Tak już jest, to jest, uważam, pierwszy krok. Kolejnym krokiem to będzie no, większe, szersze otwarcie rynku dla Ukraińców przez Niemcy, ale Niemcy to będą robić bardzo stopniowo. Zaczną pewnie od specjalistycznych jakichś zawodów, nie otworzą dla nich możliwości rynku pracy na pełną skalę. W jakim stopniu Ukraińcy wyjadą z Polski, to się okaże. Moim zdaniem to nie będzie większość. Większość jednak zostanie w Polsce, bo jednak wielu przyjechało z całymi rodzinami, powoli się tu zakorzeniają, nawet kupują nieruchomości, dzieci chodzą do szkół, poznają już polski język, który jest mniejszą jakby dla nich barierą jak niemiecki. Więc z tych względów uważam, że większość tych, która tu przyjechała, to zostanie w Polsce.
Korzystając z okazji, że mamy tutaj z nami księdza Rusłana, to chciałem zapytać, jakie były pierwsze wrażenia księdza, kiedy przybył do Polski?
Bardzo dobrze rozumiem te pierwsze kroki, które stawiają ci, którzy przybywają do Polski. No, ja grubo ponad 20 lat przyjechałem do Polski. No, dla mnie w pewnym sensie też się utworzył jakoś świat. Natomiast najpierw, z czym się zetknąłem, z taką wielką barierą, to język. W ogóle nie znałem polskiego języka, mimo tego, że polski język i ukraiński bardzo są podobni do siebie. Natomiast była ta niesamowita bariera, żeby dobrze się czuć, prawda? Gdzieś pójść, porozmawiać, nawiązać kontakty. Kiedy chodzi o takie samopoczucie, to nie ukrywam, że pierwsze dwa lata to dwa lata była taka walka, jak powiedzmy, nie wiem, można porównać to do wojska, tak, że chciałem po prostu wrócić do siebie. Tam zostawiłem swój dom, zostawiłem swoich przyjaciół. Natomiast wiedziałem, że na razie to się zaczynają u mnie studia. Także też miałem pełny wybór, nikt mnie na siłę tutaj nie trzymał. No ale z każdym miesiącem, z każdym rokiem zaczynało mi się w ogóle podobać, tak? No, wchodziłem, poznawałem innych i bardzo krótko, już mogę opowiedzieć takie też swoje doświadczenie, jak wróciłem też w swoje rodzinne strony, Czasami ktoś bardzo negatywnie też podchodził do Polski jako kraju. I wtedy ja już zacząłem też inaczej spostrzegać, inaczej podchodzić, tak. Tym bardziej już też i przyjaciół zacząłem mieć, tak, i poznawałem. Więc po prostu się ten światopogląd i obycie też w innym kraju, nie to, że się zaczyna podobać, ale człowiek jakby wchodzi też w inne życie, nie? Natomiast no, te pierwsze kroki i no, ten pierwszy czas pobytu naprawdę był trudny, nie był łatwy. Ja może jeszcze łatwiej miałem, bo wchodziłem ten czas taki nauki, nie miałem rodziny, tak? A tutaj jak czasami przejeżdżają, zostawiają młode żony, też takich znam. Po tych 3 miesiącach wracają, później na pół roku przejeżdżają, więc już mają jakiś taki bagaż, prawda? No później oczywiście ściągają całą rodzinę, ale nie wszyscy. Tak? Najpierw bardzo dużo przyjeżdża, także zostawiają te dzieci i żony tam. Także ja, kiedy chodzi o to, to miałem stosunkowo łatwiej, tak? Natomiast no jednak inna kultura, inne obyczaje, trzeba było też wszystkiego się uczyć się też historii. Nie było łatwo, no ale jakoś dałem radę i do tej pory już, jak już wspomniałem, grubo ponad 20 lat jestem.
Czyli podoba się księdzu tutaj?
Oczywiście, jak najbardziej.
Zmienimy teraz trochę temat, porozmawiamy o humanitarnej pomocy dla Ukrainy. Ten rozdział naszej rozmowy muszę zacząć od pytania, czy na Ukrainie trwa wojna, panowie?
Dziwię się, że takie pytania są zadawane w ogóle, dlatego że każdy, kto chciałby takie informacje zasięgnąć i być, powiedzmy, na bieżąco, mógłby takie informacje wyczytać prawie na wszystkich stronach internetowych, na wszystkich dostępnych środkach przekazu. I tak naprawdę brakuje tej informacji u nas w Polsce. To jest prawda. W dziennikach, nie dziennikach, w gazetach nie wyczytamy żadnej informacji na temat wojny, czy ona tam trwa, czy nie. Natomiast, szanowni państwo, wojna na Ukrainie trwa cały czas. Walki trwają codziennie, praktycznie dzień i noc. W tej chwili może takim najbardziej, powiedzmy, terenem zaognionym są to tereny na zachód od Doniecka, na linii właśnie od Doniecka w kierunku Mariupola. Codziennie dostajemy komunikaty, że zginęli żołnierze, ranni żołnierze. Dzisiaj bodajże też lądował samolot właśnie w Lwowie z rannymi. Także ta informacja może do nas nie dociera. I po drugie, my też nie jesteśmy ciekawi tego, nie jesteśmy zainteresowani. Staramy się ten problem jakby odsunąć od siebie i udajemy, że jego nie ma. I tu jest chyba największy problem. Nie chcemy z tym żyć. Oczywiście, jedna osoba zginęła raz dziennie, czy dwie osoby. Nie jest to coś takiego, co się tam, powiedzmy, można w eter rozpowszechnić. Nie sprzedaje się to dobrze, powiedzmy, tak? Natomiast proszę mi wierzyć, walki trwają cały czas pomoc humanitarna dla osób poszkodowanych w wyniku tych działań wojennych, czy to wśród cywili, czy ich rodzin, tych żołnierzy, jest potrzebna. Także my nie ustajemy w dostarczaniu takiej pomocy.
Widzę, że pan Paweł chciał coś dodać.
Tak, trzeba tylko dopowiedzieć tyle, że no doszło do takiej sytuacji, której zależało agresorowi rosyjskiemu, czyli takie upowszechnienie tej wojny, tak? To już jest trochę takie normalne, to już jest 5 lat praktycznie, więc o tym się już nie mówi, to nie są czołówki ani gazet, ani telewizji, a tak jak pan Jan powiedział, codziennie giną ludzie i my funkcjonujemy obok tego, to jest raptem za granicą.
A jak to odczuwa ksiądz?
Ja jeszcze tylko chciałbym nawiązać właśnie do braku informacji, zgadzam się z tym. Natomiast ci, którzy śledzą, no wiedzą, bo to praktycznie codziennie gdzieś zauważamy, zresztą teraz i Facebook i prawda, te strony internetowe, co się tam dzieje i rzeczywiście ja akurat też jestem na bieżąco. No nie wiem, no prawie zaraz może troszeczkę rzadziej, wcześniej to codziennie ktoś ginął, tak, młody. Natomiast bardzo często też rozmawiam i w szkołach, bo pracuję w szkołach w trzech i nie tylko ze znajomymi i bardzo często mówię tak, że wiesz, no chciałbym pojechać tam, ale się boję, bo tam trwa wojna. No, oczywiście mają też świadomość, ale wtedy oczywiście nie będę się rozdrabniał, że a gdzie, a można przejść na zachód. Tak, trwa wojna, wtedy też odpowiadam. I trzeba wszystko robić, żeby i pomóc dla naszych sąsiadów, co naszej mocy, tak? A jako ksiądz to bardzo często dodaję tyle, ile możemy, to przynajmniej się modlić. Jako ksiądz, jak ja to odczuwam, oczywiście bolesna nie tylko każda rocznica, ale bolesna każda dla mnie śmierć. Bardzo często też się staramy w swojej wspólnocie, w parafii organizować no, te czuwania modlitewne. Czy jak tutaj już było powiedziane, pan Jan powiedział, że też non-stop trwa pomoc. My jako wspólnota niewielka, ale zawsze staramy się, jakieś czy to rzeczy, no ale przede wszystkim i wiernych uczulam i tutaj z panem Pawłem też dogadujemy często, żeby ta pamięć też modlitwy ciągle była, żebyśmy wracali, nie zapominali się. Po prostu człowiek nie był taki znieczulony już na to, że to było, nie wiadomo ile to potrwa, może jeszcze 10 lat. No trudno, tak już jest, prawda? Więc naprawdę jest to bolesne, a szczególnie ja to odczuwam, no nie powiem, że może nie wiadomo jeszcze jak, bo ja tam też urodzony. Dla mnie, kiedy ta wojna się zaczęła, ja w ogóle nie mogłem uwierzyć w to, że coś takiego mogło dojść. I kiedy teraz też zagłębiam się w to i rozmawiam z bliskimi mi osobami, jest to ciężko do przyjęcia, a szczególnie zadaję pytanie jak każdy, kiedy w końcu to się skończy, żeby jakoś inaczej odetchnąć, a szczególnie tam tym, którzy mieszkają blisko.